co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
W ostatnich tygodniach nieco popadało i temperatury są dobre do rozwoju grzybów i w lasach pojawiło się już ich sporo, o czym w sieci informują zapaleni grzybiarze, którzy ruszyli już na powakacyjne grzybobranie. Zanim jednak zaczniemy zbierać dorodne borowiki, podgrzybki czy kozaki, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno ich zrywać, w ogóle jakie kary grożą za łamanie przepisów oraz jak je przyrządzić i przechowywać. Naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, zapraszam. Zanim jednak wyruszymy na poszukiwanie dorodnych borowików, podgrzybków czy kozaków, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno ich zrywać w ogóle i jakie kary grożą za łamanie przepisów. Naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Zbiera Pan grzyby w ogóle?
Tak, bardzo lubię i właściwie grzybobranie to sport narodowy Polaków i myślę, że jest bardzo mało osób, które nie lubią grzybobrania, bo jest to jakoś wpisane w naszą też naturę.
Niektórzy lubią zbierać, ale nie jeść, ale to też jest, że tak powiem, bardzo potrzebne dla każdemu. Mam przed sobą książeczkę Bezpieczne grzybobranie. Jak oglądam te grzyby, które można zbierać, to jestem, no, że tak powiem, zdziwiony, bo zawsze te grzyby omijam. Nie zbieram, na przykład pieczarka lśniąca. No, grzyb jak grzyb, ale wydaje mi się pieczarka łąkowa. No, trzeba to wiedzieć. Muchomor jadowity też jest podobny do tej, na przykład, pieczarki łąkowej. To trzeba naprawdę się znać, żeby umieć rozróżnić te grzyby. Czy zmienia się, jeżeli chodzi o upływ czasu, zmienia się sposób zbierania grzybów, czy ludzie już mniej rodzajów, gatunków grzybów zbierają, żeby było po prostu bezpieczniej?
Generalnie, jeżeli chodzi o statystyki, to znacząco zmniejszyła się ilość zatruć śmiertelnych, bo przeglądałem przed audycją, także właściwie z roku na rok jest coraz mniej i wynika to po prostu z takich zachowań, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy i generalnie część ludzi rezygnuje też z grzybów, które kiedyś zbierała, nie podaje też dzieciom czasami takich nierozpoznanych gatunków. Natomiast też wzrasta ilość osób, które zaczynają się specjalizować, bo też jest coraz więcej forów internetowych, stron, coraz lepsze klucze do rozpoznawania się pojawiają, techniki poligraficzne i o wiele lepsze klucze na przykład są, jeżeli mamy pewne cechy na zdjęciach, które są
rozpoznawalne.
Rozpoznawalne. Kiedyś te klucze były malowane i były to obrazki malowane, gdzie uwypuklano pewne cechy, natomiast czasami ciężko było po tych szkicach
tak,
rozpoznać gatunek. Natomiast dzisiaj mamy dużo wsparcia w internecie. Jest taka strona grzyby.pl, gdzie też są dokładne cechy, strony
z dyskusyjne. Idziemy do lasu, tak.
Można sobie też w międzyczasie, idąc nawet po lesie, wspomagać się też właśnie telefonem, czy też zaglądać w jakieś tam strony specjalistyczne.
Co jakiś czas znajdujemy informacje, teraz już trochę inne niż poprzednio. Pamiętam, że mówiono o tym, naukowcy mówili o tym, że w grzybach właściwie nic nie ma, że nie warto je zbierać, bo są tylko obciążeniem dla wątroby, dla żołądka.
No dokładnie. W XVII wieku ksiądz Kluk, taki znany polski badacz przyrody, botanik, autor wielu publikacji, napisał o grzybach, że jako wchodzą, tak i wychodzą. Więc to też jakby świadczyło o tym podejściu, że właściwie były stosowane głównie dla walorów smakowych. Natomiast okazuje się, że mają, że badania potwierdzają, że mają specyficzne walory zdrowotne. Część grzybów nawet są bardzo obiecujące badania medyczne, które wskazują, że te grzyby mogą naprawdę pomóc w wielu ciężkich chorobach. Teraz bardzo obiecujące są badania takiego grzyba soplówki bukowej, wyglądającej trochę jak taka jeżowata gąbka w Japonii, gdzie właściwie ona może pomóc w chorobie Alzheimera. Są takie grzyby jak włóknouszek, czy też ten czyr brzozowy, które stosuje się w chorobach nowotworowych i też coraz bardziej dokładne badania pokazują, że te grzyby faktycznie mogą nas wspomóc, no, chociażby medycznie.
Przed tym, żebyśmy zachęcili Państwa do zbierania grzybów, musimy wiedzieć, gdzie te grzyby można zbierać w Polsce. No i tuż za granicą, bo jesteśmy jednak województwem granicznym, to być może nasi grzybiarze także wyruszają w lasy niemieckie.
No dokładnie, warto mieć to na uwadze, bo jest zupełnie inna specyfika, jeżeli chodzi o grzybobranie w Niemczech. A sporo gmin u nas jest gminami nadgranicznymi, nad Nysą czy Odrą i część ludzi wybiera się też do lasów niemieckich. Natomiast w Niemczech jest prawo dosyć rygorystyczne i można zebrać tylko jeden koszyk,
kobiałkę, czyli taką,
jedną kobiałkę, 1,5 kilo gdzieś dziennie, jednorazowo. No i czasami sypią się tam kary, no bo wiadomo, że jesteśmy przyzwyczajeni do wypełniania bagażników u nas koszami grzybów. No i to jest oczywiście ten urok naszych lasów, że każdy może po prostu zbierać do woli, nie ma ograniczeń i to też jest pewien walor tutaj polskich lasów, że nie ma ograniczeń dostępu. Przed wojną były bilety, wykupywało się, natomiast dzisiaj jest to, powiedzmy, udostępnione szerokiemu społeczeństwu.
U nas to grzyby zawsze zbierano, natomiast w Niemczech, tutaj zaraz za granicą, tak dużo tych grzybiarzy nie było przez lata. Przyjeżdżali do nas kupować na targowiskach grzybów, sami zaś tych grzybów nie zbierali. Teraz się chyba trochę zmienia.
No generalnie też obserwuje się w Europie taką sytuację, że są państwa, jak to się mówi, mykofilne, bo mykologia to nauka o grzybach. Mykos to z greckiego grzyb. I mamy takie narody mykofilne, właśnie słowiańskie, jak Polacy, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, gdzie te tradycje grzybobrania są bardzo, bardzo żywe. Natomiast część państw europejskich, no szczególnie tych protestanckich typu Skandynawia,
Wielka Brytania,
Holandia, to generalnie ludzie właściwie nie zbierają grzybów. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, czy z jakiegoś strachu przed tymi zatruciami. Kupują raczej pieczarki w sklepach, czasami kurki. Natomiast tych tradycji grzybobrania nie ma. O wiele bardziej żywe jest to we Francji czy we Włoszech, gdzie faktycznie sporo osób zbiera. Natomiast w Niemczech nastąpiło takie załamanie też zainteresowania grzybobraniem po katastrofie w Czarnobylu, bo okazało się, że podgrzybki są grzybami, które najwięcej spośród grzybów jadalnych kumulują tych
związków
promieniotwórczych, tego promieniotwórczego cezu. No i właściwie w Niemczech po Czarnobylu jakby zakończyło się takie grzybobranie. Powoli obserwuje się, że ludzie coraz chętniej zaczynają wychodzić. I będąc gdzieś tam na łuku Murzakowa, też obserwowałem osoby, które gdzieś tam wracały z lasu właśnie z taką jedną kobiałką, no bo takie są przepisy i nikt tam raczej nie ryzykuje.
Nie łamie. A w Polsce można, jak pan powiedział, koszami zbierać, tak?
Można zbierać grzyby dowolnie. Są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi wstęp do lasu i o tym trzeba pamiętać, żeby się nie narazić na jakieś nieprzyjemności, bo zabroniony jest wstęp do niektórych terenów w lasach. Wiadomo, że w naszych lasach są pewne obszary, gdzie żyją rzadkie zwierzęta. Wyznaczone są strefy ochrony, ostoi, czy to dla drapieżnych gatunków ptaków, czy innych zwierząt. No i one są oznakowane tablicami zakaz wstępu. Istnieją różne powierzchnie badawcze, gdzie naukowcy prowadzą badania. Są obszary zagrożone erozją, źródliska. No i takie tereny są wymienione w ustawie i oznakowane tablicami zakaz wstępu. No to jest sytuacja oczywista. Natomiast jest też sytuacja, że nie ma tabliczki zakaz wstępu, a ustawa przewiduje, że nie wolno wchodzić na tereny, mianowicie uprawy i młodniki do 4 metrów wysokości, czyli stosunkowo duże. Jeżeli sobie wyciągniemy rękę, to jest mniej więcej 2 metry, zależy jak jaki kto jest wysoki, ale tak powiedzmy, na wyciągnięcie ręki to jest około 2 metrów, czyli dwie takie wysokości.
Nie wolno tam wchodzić po prostu.
Nie wolno, zgodnie z ustawą o lasach jest zakaz wstępu na te tereny. Sporo upraw jest u nas grodzonych w związku z presją zwierzyny.
Wtedy także jest jasne, żeby tam nie wchodzić.
To jest sytuacja też jasna. No i nie należy wchodzić do tych siatek, do tych terenów ogrodzonych. Natomiast jeżeli nie jest drzewo, ten młodnik ogrodzony, no to również do 4 metrów jest ten zakaz. Druga sytuacja to jest wjazd do lasu, bo też są sytuacje dosyć niejednoznaczne. Otóż wolno po lesie poruszać się tylko drogami publicznymi i dotyczy to pojazdów spalinowych, czyli silnikowych. Nie wolno wjeżdżać do lasu. W ciągu ostatnich 2 lat leśnicy tutaj zielonogórscy przygotowali około 50 takich parkingów, no jakby dedykowanych grzybiarzom. Też chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się na poboczach, bo to jest dosyć niebezpieczne, więc zostało wybudowanych około takich 50, my to nazywamy grzyboparkingów, gdzie w okresie grzybobrania można wjechać na kilkadziesiąt czy kilkaset nawet metrów, to jest oznakowane, w głąb lasu, zostawić bezpiecznie samochód i udać się właśnie na grzyby. Natomiast jeżeli wjeżdżamy już do lasu, to musi być to droga publiczna, czyli oznakowana drogowskazem prowadzącym do jakiejś miejscowości i potem poznajemy, że to jest droga publiczna.
Ona nieraz jest tak, wygląda jak pozostałe drogi
ona
leśne.
Ona czasami jest drogą gruntową i czasami drogi leśne wyglądają jak, no, są czasami nawet asfaltowane. Także asfaltowe, szutrowe. Natomiast jeżeli nie mamy tego drogowskazu wskazującego jakąś miejscowość, wówczas no, ryzykujemy i można dostać mandat.
Czyli bez ograniczeń, ale trzeba uważać po prostu, gdzie się ten samochód zatrzymuje. Rowerem można bez problemu wjeżdżać.
Rowerem nie ma ograniczeń, zarówno po drogach, jak i poza drogami. Jest też jeden wyjątek, jeżeli chodzi o samochody. Osoby niepełnosprawne, które mają oznakowany samochód, mogą wjechać do lasu. No, wynika to z tego, że po prostu o własnych siłach mogłyby takich długich odcinków nie być w stanie pokonać. Także jest jedyny wyjątek, jeżeli chodzi o wjazd do lasu, to są osoby niepełnosprawne, ale samochód musi być jakby oznakowany.
Skupmy się teraz na rodzajach grzybów, bo to bywa niestety niebezpieczne, bo jak się pomylimy, to się raz mylimy najczęściej i mamy problemy z naszą wątrobą, która nie wytrzymuje tych związków trujących w niektórych rodzajach grzybów.
No dokładnie, w przypadku grzybów tym naszym organem najbardziej narażonym jest właśnie wątroba. I są oczywiście grzyby trujące śmiertelnie. I takim no, sztandarowym przykładem jest sromotnik, muchomor sromotnikowy. I właśnie
który z kaniem często jest mylony niestety.
Jest to grzyb kapeluszowy. W młodym wieku on ma postać takiej kuli, także osobniki młodociane bywają mylone i z pieczarkami, i z gąskami. Także jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych, właściwie najbardziej niebezpiecznych grzyb.
Jak go rozpoznać, tak? Tylko wizualnie? Można jakoś smakowo, na język, czy gryzie?
Smakowo
czy
właśnie się nie rozpoznaje. O ile w przypadku gołąbków jest zasada, że piekący smak gołąbka informuje nas, że jest to grzyb niejadalny, a słodki smak gołąbków pozwala nam je zbierać, o tyle muchomor sromotnikowy ma dosyć przyjemny smak i podczas gotowania też, po ugotowaniu też
nieźle pachnie, tak?
Nie możemy stwierdzić, jest jakiś smak zmieniony.
To były jakieś ludowe, że cebula niby czernieje, takie
przepisy. Tak, ale to są takie jakieś mity. No i niestety ten gatunek z blaszkami jest najbardziej jadowity. Ma taki oliwkowo-zielonawy kolor kapelusza, jasne blaszki pod spodem, no i tą taką pochewkę, z której wyrasta trzon. Najlepiej sobie gdzieś tam wynaleźć w internecie. Generalnie taką cechą muchomora jest to, że on siedzi jakby w takiej kulistej pochewce, no i w przypadku dosyć gładki kapelusz.
Czyli gładź na górze jest,
gładki,
tak?
A taki kania? Lekko nawet błyszczący. Kanie są matowe.
I takie mają jakby łuskę lekko.
I mają takie łuski, są bardziej w tonacjach brązowych, brunatnych, czerwonych. Natomiast tu jest kolor taki dosyć oliwkowy, chociaż są też osobniki muchomora sromotnikowego wybarwione dosyć jasno. Jeżeli ktoś właściwie widział kanie, no to raczej nie pomyli. Chociaż jest kilka gatunków.
No tak, ale jak z doświadczenia wiemy, że osoby, które mieszkają na wsi przez wiele lat zbierali te grzyby, nagle okazuje się, że nie trafiły, że źle te grzyby zebrały.
No, wydaje mi się, że wynika to z tego, że zbierane są też osobniki młode, które nie mają dobrze wykształconych cech. I te młode owocniki są do siebie podobne. Wiadomo, że jak mamy dobrze wykształcone cechy, kiedy kapelusz jest wybarwiony, mamy ten trzon.
A ten trzon właśnie to jest prawda, że ten kołnierz się rusza w tym trzonie w kaniach, a w tych muchomorach nie?
No to też może być różnie. Może... Kań właściwie ten trzon dosyć łatwo jest przesunąć. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego to jest właśnie ta...
Bo pyszne są kanie, ale jak pan powiedział, ten muchomory też nieźle smakują, jeżeli chodzi o zapach.
Tak, nie wyczujemy tego. O ile na przykład taki grzyb błędnie nazywany szatanem, czyli goryczak żółciowy, bardzo podobny do borowika, czy też...
To od razu prawdziwka. Gorzki smak na języku.
Tak? Od razu mamy gorzki smak, a jeżeli gotujemy, no to cała potrawa jest właściwie do wyrzucenia, czyli mamy sygnał smakowy. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego takiego...
To najważniejsza część, ten kołnierz, ten kapelusz powinien być taki kamelusz, lekko porowaty,
kapelusz jest
matowy.
U muchomora sromotnikowego jest gładki, zielonkawy, czasami lekko błyszczący. Są też osobniki troszeczkę jaśniejsze, szczególnie młode, które są niewybarwione.
Młodych lepiej nie zbierać, bo to ryzyko za duże jest.
No dokładnie. Barwa ciemnooliwkowa, czasami zielonawa, ale są też takie zupełnie jasne. Też takie promienie występują na kapeluszu i brzeg kapelusza jest gładki. Trzon jest taki, pierścień też jest zwisający, słabo prążkowany i taka podstawa trzonu, czyli taka kula, z której wychodzi trzon, jest otoczona taką skórzastą, białawą pochwą. Czyli to wygląda tak jakby takie jajo, z którego wyrasta trzon. I to jest też taki
sygnał
dla nas, że jeżeli mamy taki rodzaj takiego pękniętego, jakby kulistego jaja, z którego wychodzi trzon tego grzyba, no to już jest duże niebezpieczeństwo, że to może być
muchomor właśnie.
Muchomor.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy na temat zasad grzybobrania. Naszym ekspertem jest dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ale ucinać czy wykręcać? No, to jest podstawowe pytanie.
Stary dylemat, ucinać czy wykręcać. Generalnie zaleca się wykręcanie, ponieważ trzeba mieć świadomość, że grzyb to jest właściwie wielki organizm, który znajduje się najczęściej pod ściółką w postaci takich sznurów, rozprzestrzeniony na powierzchni wielu metrów albo setek nawet metrów, z połączeniami z innymi roślinami, a owocniki grzybów to są tylko przejaw ich rozmnażania. To tak jak gruszki, zbieranie gruszek z wierzby, gruszek z drzewa czy jabłek. Po prostu zbieramy owocniki, a cała grzybnia zostaje. I najważniejsze jest to, żeby pielęgnować tą grzybnię, bo ona będzie nam
owocowała
z roku na rok. Jeżeli wycinamy, no to inne grzyby potrafią zaatakować i jest to taka brama wejściowa też. Następują procesy gnilne i ta grzybnia może zostać zdegenerowana. Także jeżeli jest możliwość, to
wykręcajmy.
Ale też taka zasada właśnie, żeby uczyć się od... doświadczonych grzybiarzy, którzy gdzieś tam faktycznie zgłębiają te tajniki rozpoznawania grzybów. Ja też się wielu grzybów nauczyłem właśnie od znajomych specjalistów. Także jest to bardzo, bardzo przydatne, szczególnie jak ktoś ma duże doświadczenie i trzeba powiedzieć, że my jesteśmy tutaj troszeczkę w województwie lubuskim czy w zachodniej Polsce rozleniwieni.
Bo mamy grzybów
brud. Mamy grzybów brud i właściwie u nas grzybobranie polega na 5 podstawowych, czy tam 5-6 podstawowych gatunkach.
U mnie 2.
A właściwie dla niektórych są to 2 gatunki, podgrzybki
i
borowiki, prawdziwki, czasami kurki. Natomiast w górach, gdzie nie ma takiej obfitości, no trzeba powiedzieć, że ludzie faktycznie z pokolenia na pokolenie przekazują sobie tą wiedzę i jak kiedyś byłem, to byłem pod wrażeniem wiedzy, jeżeli chodzi o rozpoznawanie bardzo różne dziwne grzyby jadalne. Proszę Państwa, w Polsce mamy około 4200 gatunków grzybów tych kapeluszowych, czy tam makroskopowych i z tego około 1100-1200 jest jadalnych. Mnóstwo grzybów jest jadalnych, tylko po prostu ciężko jest je zidentyfikować, no trzeba po prostu być specjalistą. Wracając do obrotu dopuszczone są tylko 44 gatunki, którymi można handlować.
Kiedyś były też takie teorie, że powinno się ze 2 razy obgotowywać te grzyby, że długo gotować.
Są pewne grzyby, które należy obgotowywać, bo na przykład jest taka ciekawa huba, bo huby też są jadalne. Tak. No, boczniak ostrygowaty też jest w pewnym sensie hubą, rośnie na drzewach. Natomiast jest tak zwana huba siarkowa. Jest to ciekawy grzyb, właściwie nie do pomylenia z żadnym innym. Jasno żółty, znaczy taki intensywnie żółty kolor i młode owocniki tej huby są jadalne, tylko trzeba je właśnie obgotować w osolonej wodzie, a potem można przygotować jak flaczki. I na przykład widziałem kiedyś taki program, że w Anglii bardzo ceniony jest i osiąga dosyć duże ceny. O. Natomiast u nas spotykany jest, no nie jest grzybem rzadkim. Dosyć często na właśnie starszych drzewach ta huba siarkowa, czy też żółciak siarkowy się pojawia. I młode osobniki można spokojnie jeść.
A te maślaki, borowiki czy podgrzybki, to jak czas gotowania to jest ważne?
No właściwie każdy ma
swój, tak? To tylko kwestia smakowa, każdy czy ma bezpieczeństwa jakiegoś też?
Nie, właściwie, no chodzi, bo niektórzy lubią takie mniej obgotowane i nie gotują dłużej.
Takie al dente, a
niektórzy wolą takie bardziej
rozgotowane, wtedy z sosem takim.
O twardszej konsystencji, a przy
maślaki
dłuższym,
można dodać wtedy on się
przy dłuższym tak gotowaniu wiadomo, że ta konsystencja robi się coraz bardziej taka miękka i nie wszyscy też lubią.
Są jakieś obszary, czy takie zależności, że na przykład w lasach w okolicach Krosna znajdziemy borowiki, a w okolicach Gubina znajdziemy na pewno podgrzybki. Są takie zależności?
Znaczy takich zależności nie ma, natomiast są zależności dotyczące jakby współistnienia grzybów z drzewami. Bo istnieje coś takiego jak mikoryza, czyli jest to rodzaj współzależności pomiędzy grzybami i drzewami, czy też innymi roślinami. Grzyby po prostu otaczają rodzajem takiej mówki, to się tak nazywa. Grzybnia otacza korzenie roślin i zwiększa się powierzchnia chłonna. Dzięki temu rośliny mogą chłonąć kilkadziesiąt razy większą powierzchnię wodę i sole mineralne, a grzyby na tym też korzystają z tych asymilatów. I tworzy się rodzaj takiej symbiozy i właśnie nazywanej mikoryzą. I są określone gatunki związane z określonymi drzewami, bo na przykład jeżeli szukamy koźlarzy, no to wiadomo, że brzoza i lasy brzozowe. Pewne gatunki prawdziwków, czy też są związane z sosnami. Mamy tego prawdziwka sosnowego.
No i podgrzybki
są
też.
Są prawdziwki też dębowe, bukowe, które są związane z określonymi grzybami. Lejkowiec dęty, na przykład ciekawy grzybek w kształcie trąbki, jest związany tylko z dębami. Także w zależności od tego, jak ta grzybnia łączy się, czy preferuje jakieś określone gatunki drzew, tak w określonych typach lasów mamy określone, no powiedzmy, ugrupowania grzybów.
Były też propozycje sprzedaży grzybni. Czy to jest sens, żebyśmy do ogródka przed domem...
Cały czas w internecie można spotkać oferty. Natomiast śledząc fora internetowe, jakieś dyskusyjne, no widziałem, że większość osób stwierdzało, że nic z tego nie wyszło. Czasami możemy zupełnie zdziwić się bez kupowania, bo jeżeli kupujemy do drzew takie ścinki drewna,
to tam może być właśnie zrodzenie grzybów, tak?
Do ściółkowania na przykład naszych drzewek, to bardzo często pojawiają się smardze. Przez rok, dwa pojawiają się smardze, które są gatunkiem chronionym, ale w rozporządzeniu o ochronie gatunkowej grzybów jest napisane, że nie dotyczy to ogrodów i
działek
prywatnych. Więc jeżeli ściółkujemy sobie takimi zrębkami, ściółkujemy sobie na przykład tuje czy jakieś tam drzewka, to bardzo prawdopodobne, że na drugi czy trzeci rok pojawią nam się właśnie te smardze, które są smacznymi grzybami. No jajecznica ze smardzami jest bardzo dobra.
Jak pan powiedział, 1200 rodzajów grzybów, także jak państwo już dzisiaj się wybiorą, to właściwie 1200 dni można mieć za każdym razem inny posiłek. Jeżeli ktoś umie rozpoznać te grzyby, nawet w zimie uszak bzowy jest taki grzyb, który
jest wodnicha, też taki grzyb rośnie. Zimowy, także jeżeli ktoś zgłębi te tajniki grzybobrania, to właściwie cały rok może zbierać te różne gatunki.
I mieć różne menu, bo to każdy grzyb inaczej trochę smakuje.
Tak, ale podstawowa zasada, nie znasz, zostaw, nie zbieraj.
Na przykład na zdjęciu mam purchawkę chropowatą, grzyb jadalny jak najbardziej.
No możemy powiedzieć
też takiego grzyba bym nie zebrał.
O różnych dziwakach, bo są dziwaczne grzyby, które są łatwe do identyfikacji.
Smaczne ponoć, tak?
Smaczne, albo też o ciekawych smakach. Właśnie purchawki, jeżeli mamy młode purchawki, czy na przekroju mamy biały miąższ, to jak najbardziej nadają się do spożycia. Największy grzyb, chyba też jeden z największych grzybów w Polsce, purchawica olbrzymia, która ma do 20 kg, także jak jest jeszcze niedojrzała, no, po prostu nie ma tych zarodników wykształconych, także jest jadalna.
20 kg?
Do 20 kg wielkości takiej piłki lekarskiej, porządnej. Mamy takie owocniki.
To jedzenie na kilka tygodni.
Na łąkach czasami. Mamy grzyby, z którymi trzeba uważać z alkoholem, bo jest taki grzyb czernidłak kołpakowaty, przypominający trochę taki dzwonek. Jest to dziwny grzyb, bo na przykład wchodzi w reakcję z alkoholem, więc około 2-3 dni po zjedzeniu tego czernidłaka no nie należy używać.
Trzeba być abstynentem.
Trzeba zachować abstynencję, a starsze osobniki rozpływają się w taką czarną maź. On jest spotykany dosyć często gdzieś przy działkach, na łąkach. Innym ciekawym grzybem jest też ucho bzowe, które wygląda jak ucho. Nawet ludowa nazwa to jest ucho Judasza. I jest rozpowszechniony na całym świecie, taki dosyć galaretowaty, jak chrząstka konsystencja, a w Japonii używają tego, czy w Azji, jako podobny gatunek nazywany jest grzybem mun, który też czasami w chińskich zupach spotykamy. Także bardzo dziwne czasami grzyby i smaczne o bardzo interesujących smakach. Ja na przykład najbardziej lubię rydzę.
A jak pan przyrządza ten?
Na masełku, na patelni.
Prawdziwki, czyli borowiki. I pod grzybki można jeść na surowo?
Borowiki na pewno. Nawet widziałem przepisy do sałatek, podobnie jak młode pieczarki. Też do sałatek czasami kroi się surowe. Tak samo młode borowiki można...
Tak jak trufle też.
Można z powodzeniem w płateczki pociąć i używać je, no bo mają
intensywny taki aromat.
Intensywny, świeży aromat, także możemy je do sałatek różnego rodzaju używać na surowo. Natomiast pozostałe grzyby, no, zaleca się jakąś obróbkę termiczną.
Skupmy się na rodzajach grzybów, bo to bywa niestety niebezpieczne, bo jak się pomylimy, to się raz mylimy najczęściej i mamy problemy z naszą wątrobą, która nie wytrzymuje tych związków trujących w niektórych rodzajach grzybów.
No dokładnie, w przypadku grzybów tym naszym organem najbardziej narażonym jest właśnie wątroba. I są oczywiście grzyby trujące śmiertelnie i takim sztandarowym przykładem jest sromotnik, muchomor sromotnikowy i właśnie...
Który z kaniem często jest mylony niestety.
Jest to grzyb kapeluszowy, w młodym wieku on ma postać takiej kuli, także osobniki młodociane bywają mylone i z pieczarkami, i z gąskami. Także jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych, właściwie najbardziej niebezpiecznych grzyb.
Jak go rozpoznać, tak? Tylko wizualnie? Można jakoś smakowo, na język, czy gryzie?
Smakowo
czy...
właśnie się nie rozpoznaje. O ile w przypadku gołąbków jest zasada, że piekący smak gołąbka informuje nas, że jest to grzyb niejadalny, a słodki smak gołąbków pozwala nam je zbierać, o tyle muchomor sromotnikowy ma dosyć przyjemny smak i podczas gotowania też, po ugotowaniu też...
Nieźle pachnie, tak?
Nie możemy stwierdzić, że jest jakiś smak zmieniony.
To były jakieś ludowe, że cebula niby czernieje, takie...
Tak, ale to są takie jakieś mity. No i niestety ten gatunek z blaszkami jest najbardziej jadowity. Ma taki oliwkowo-zielonawy kolor kapelusza, jasne blaszki pod spodem, no i tą taką pochewkę, z której wyrasta trzon. Najlepiej sobie gdzieś tam wynaleźć w internecie. Generalnie taką cechą muchomora jest to, że on siedzi jakby w takiej kulistej pochewce, no i w przypadku... I ma dosyć gładki kapelusz.
Czyli gładź na górze jest,
gładki,
tak?
Gładki, taki lekko nawet błyszczący. Kanie są matowe.
I takie mają jakby łuskę lekko.
I mają takie łuski, są bardziej w tonacjach brązowych, brunatnych, czerwonych. Natomiast tu jest kolor taki dosyć oliwkowy, chociaż są też osobniki muchomora sromotnikowego wybarwione dosyć jasno. Jeżeli ktoś właściwie widział kanie, no to raczej nie pomyli. Chociaż jest kilka gatunków.
No tak, ale jak z doświadczenia wiemy, że osoby, które mieszkają na wsi przez wiele lat zbierali te grzyby, nagle okazuje się, że nie trafiły, że źle te grzyby zebrały.
No, wydaje mi się, że wynika to z tego, że zbierane są też osobniki młode, które nie mają dobrze wykształconych cech. I te młode owocniki są do siebie podobne. Wiadomo, że jak mamy dobrze wykształcone cechy, kiedy kapelusz jest wybarwiony, mamy ten trzon.
A ten trzon właśnie to jest prawda, że ten kołnierz się rusza w tym trzonie w kaniach, a w tych muchomorach nie?
No to też może być różnie. Kań właściwie ten trzon dosyć łatwo jest przesunąć. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego to jest właśnie ta...
Bo pyszne są kanie, ale jak pan powiedział, ten muchomory też nieźle smakują, jeżeli chodzi o zapach.
Tak, nie wyczujemy tego. O ile na przykład taki grzyb błędnie nazywany szatanem, czyli goryczak żółciowy, bardzo podobny do borowika, czy też...
To od razu prawdziwka. Gorzki smak na języku.
Tak? Od razu mamy gorzki smak, a jeżeli gotujemy, no to cała potrawa jest właściwie do wyrzucenia, czyli mamy sygnał smakowy. Natomiast w przypadku muchomora sromotnikowego takiego...
To najważniejsza część, ten kołnierz,
nie mamy.
Ten kapelusz powinien być taki kapelusz, lekko porowaty,
kapelusz jest
matowy.
U muchomora sromotnikowego jest gładki, zielonkawy, czasami lekko błyszczący. Są też osobniki troszeczkę jaśniejsze, szczególnie młode, które są niewybarwione.
Młodych lepiej nie zbierać, bo to ryzyko za duże jest.
No dokładnie. Barwa ciemnooliwkowa, czasami zielonawa, ale są też takie zupełnie jasne. Też takie promienie występują na kapeluszu i brzeg kapelusza jest gładki. Trzon jest taki, pierścień też jest zwisający, słabo prążkowany i taka podstawa trzonu, czyli taka kula, z której wychodzi trzon, jest otoczona taką skórzastą, białawą pochwą. Czyli to wygląda tak jakby takie jajo, z którego wyrasta trzon. I to jest też taki
sygnał
dla nas, że jeżeli mamy taki rodzaj takiego pękniętego, jakby kulistego jaja, z którego wychodzi trzon tego grzyba, no to już jest duże niebezpieczeństwo, że to może być
muchomor właśnie.
Muchomor.
Stara dobra zasada mówi, że zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Warto się tego trzymać, ale i tak może się zdarzyć, że wrócimy do domu z grzybem, który nie jest tym, za którego się podaje.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.